wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 rozpoczęło się w Warszawie powstanie. To powstanie trwało cały sierpień, cały wrzesień. Skończyło się kapitulacją 2 października. A potem jeszcze przez kolejne tygodnie i miesiące do 17 stycznia, dzień po dniu, Niemcy niszczyli, podpalali, wysadzali kościoły, pałace, domy w Warszawie. I właśnie powstanie warszawskie będzie wydarzeniem miesiąca sierpnia. I pozwólcie Państwo, że tą refleksję nad fenomenem powstania warszawskiego rozpocznę od opinii, którą zanotował Andrzej Bobkowski w Paryżu 13 sierpnia 1934 roku. 13 sierpnia trwa jeszcze powstanie. Można powiedzieć, jeszcze długo będzie trwało powstanie. Andrzej Bobkowski jest w Paryżu, gdzie też było powstanie krótkie, zwycięskie. Jest w Paryżu, który cieszy się wolnością i z genialną przenikliwością notuje takie zdania. Myślę o tych chłopcach i dziewczętach w Warszawie, o tych wspaniałych chłopcach, którzy chcą albo po prostu muszą umierać w słońcu. Dlaczego los skazuje nas zawsze na tyle bohaterstwa? We wszystkich komunikatach radiowych o Warszawie wyczuwa się skrępowanie. Za wiele bohaterstwa. Jesteśmy znowu sami z tym czymś, co tylko my potrafimy pojąć i zrozumieć. Kilka zdań, ale istotnych dla zrozumienia fenomenu powstania warszawskiego. Andrzej Bobkowski nie wie dokładnie, co się dzieje w Warszawie. Nie wie, ile osób zginie w Warszawie, nie wie, jak to wszystko się zakończy. Ale nie ma wątpliwości, że mamy tu do czynienia z niezwykłym bohaterstwem. I tak jest. Miarą miłości jest skala poświęcenia. Niewiele jest wydarzeń w historii Polski, które można porównać z powstaniem warszawskim. Z tą heroiczną walką przez 63 dni ludzi uzbrojonych często w butelki z benzyną przeciwko czołgom, samolotom, działom. Jak bardzo ci ludzie musieli kochać Polskę, jeżeli do tego powstania poszli, jeżeli byli w stanie przez tyle dni walczyć. Możemy się wspierać, czy decyzja o powstaniu była słuszna, czy niesłuszna, czy ją podjęto we właściwym momencie, czy powinna być podjęta 3 dni wcześniej, a może tydzień później. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Ważne jest ta ofiara, to heroiczne umiłowanie ojczyzny, które zaowocowało czymś tak niezwykłym jak powstanie warszawskie. Ale co jeszcze pisze Bobkowski? We wszystkich komunikatach radiowych o Warszawie wyczuwa się skrępowanie. Za wiele bohaterstwa. Już wtedy, w 1934 roku, trwa jeszcze wojna, a jakoś tak dziwnie mówią Francuzi, Anglicy, Amerykanie o powstaniu warszawskim. No bo my tam giniemy, umieramy. A dlaczego ta pomoc nadchodzi tak późno? Dlaczego jest tak niewystarczająca? Dlaczego potem nas po raz kolejny sprzedano w Jałcie? Więc to skrępowanie i w jakiejś mierze tak jest do dzisiaj. Świat nie wie i nie chce wiedzieć o powstaniu warszawskim, bo tak mu wygodniej. Jeżeli w Europie Zachodniej powiemy o powstaniu w Warszawie i ktoś w ogóle coś będzie kojarzył, to będzie kojarzył powstanie w getcie warszawskim. O tym, że było jakieś powstanie w Warszawie, że zginęło 200 tysięcy ludzi, że walczono 63 dni, nie wie prawie nikt. I jeszcze jedna rzecz. Bobkowski pisał: jesteśmy znowu sami z tym czymś, co tylko my potrafimy pojąć i zrozumieć. Świat nie chciał wtedy i nie chce dzisiaj zrozumieć naszej historii, zrozumieć naszej martyrologii. Nic się nie zmieniło od 1944 roku. Jak gorzko pisał Bobkowski, jesteśmy sami z tym czymś, co tylko my potrafimy pojąć i zrozumieć. aby jakoś przybliżyć Państwu ten ofiarniczy wymiar Powstania Warszawskiego, pozwólcie Państwo, że opowiem o trzech niezwykłych kobietach, może lepiej było powiedzieć trzech niezwykłych dziewczynach. To trzy przykłady z tysiąca podobnych, trzy niezwykłe biografie. Pozwólcie Państwo, że zacznę od Krystyny Krachelskiej. Młoda, zdolna poetka, urodzona w 1913 roku, kiedy wybuchła wojna, miała 25 lat. Kiedy zaczęło się Powstanie Warszawskie, skończyła lat 30. Każdy zna jej twarz, bo to ona pozowała Ludwice Niczowej, która wykonała słynny pomnik Syrenki Warszawskiej. Każdy z nas pamięta, kojarzy Syrenkę Warszawską. Ile razy patrzymy na twarz Syrenki Warszawskiej, tyle razy patrzymy na twarz Krystyny Krachelskiej, bo to ona pozowała do tej rzeźby. Krystyna Krachelska działa w konspiracji, pisze wiersze, piosenki, Tobruk, Kujawiak, Kołysanka o zakopanej broni. Ale ta najbardziej niezwykła piosenka, która wyszła spod jej ręki, to pieśń Hej chłopcy, Bagnet na broń. Pułkownik Adam Bortkiewicz, autor znanej monografii Powstanie Warszawskie 1934, kończąc tą ważną książkę, napisał, cytuję: należy także uwzględnić inny, niezależny od nikogo czynnik, który wpłynął na decyzję i na przebieg powstania. Symbolem tego czynnika jest nasza syrena, natchniona rzeźba Ludwiki Niczowej. To ona, to łączniczka Danuta, swoją pieśnią bojową, swą porywającą odwagą i poświęceniem wyczarowała niewymierne siły, które stworzyły 63 dni walki o wolność. Od rozsądku starszego pokolenia silniejsza była pieśń poległej pierwszego dnia Krystyny Krachelskiej. Hej chłopcy, Bagnet na broń. Bortkiewicz stawia tezę, że ta pieśń najlepiej być może oddawała nastroje młodzieży w okupowanej Warszawie. To, co ujęła Krachelska w tych strofach. Hej chłopcy, Bagnet na broń. Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść. Oni chcieli się bić. Oni chcieli walczyć o wolną Polskę. Oni chcieli wymierzyć sprawiedliwość za swoich bliskich, za te wszystkie cierpienia, poniżenia, za tą olbrzymią tragedię niemieckiej okupacji. Krystyna Krachelska, łączniczka Danuta, sanitariuszka 1. plutonu, 3. szwadronie dywizjonu Jeleń, pułku Baszta, który walczył na Mokotowie. Pierwszego dnia powstania, podczas opatrywania rannego, otrzymała śmiertelny postrzał. Jedna z sanitariuszek, Jagienka, zapamiętała. Chcieliśmy opatrzyć ją na miejscu z wrzosem. Leżąc przy niej udało nam się ją odwrócić. Strzelano do nas. Świadoma niebezpieczeństwa, jakie nam grozi, Danuta mówiła: odejdźcie, odsuńcie się, zostawcie mnie. Chcieliśmy ją odciągnąć bodaj pod osłonę rosnących w pobliżu słoneczników. Wrzos uniósł się na łokciu i dostał kulę w ucho. Zginął na miejscu. Dopiero gdy się ściemniło, z pola podniósł Krachelską patrol sanitarny. Nieprzytomną przeniesiono do cukierni Lardelego. Tu ją operowano przed północą. Niestety, operacja niewiele pomogła. Zmarła 2 sierpnia 1934 roku o 4 nad ranem. Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Walecznych. Jeszcze jedna niezwykła kobieta. Wanda Felicja Lurie z domu pod Wysocka. Urodziła się w 1911 roku. Była starsza od Krystyny Krachelskiej. Gdy wybuchła wojna, miała lat 28. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, skończyła lat 34. Weszła za mąż za znanego przemysłowca Bolesława Lurie. Wielu ludzi przed wojną jej zazdrościło. była dobrze ubrana, pojawiała się w luksusowych lokalach. Wielu mówiło, kobieta sukcesu. Wielu mówiło, chciałabym żyć tak jak ona. Ale przyszła wojna, wojenna poniewierka, mąż, który się ukrywał, gromadka dzieci, którymi trzeba było się zająć. I przyszedł tragiczny dzień, 5 sierpnia. Wanda Lurie w 8 miesiącu ciąży z 3 dzieci. Pozwólcie Państwo, że teraz przeczytam obszerny fragment zeznania, jakie po wojnie złożyła Wanda Lurie. Cytuję. Do dnia 5 sierpnia przebywałam w piwnicy domu z trojgiem dzieci w wieku lat 11, 6, 3,5 i sama będąc w ostatnim miesiącu ciąży. Tegoż dnia o godzinie 11-12 wkroczyli na podwórko żandarmi niemieccy oraz Ukraińcy, wzywający ludność do natychmiastowego opuszczenia domu. Kiedy mieszkańcy piwnic od strony podwórza wyszli, żandarmi wrzucili do piwnic granaty zapalające. Zapanował popłoch i pośpiech. Nie mając przy sobie męża, który nie powrócił z miasta, ociągałam się z opuszczeniem domu. Miałam nadzieję, że pozwolą mi zostać. Musiałam jednak opuścić dom. Wraz z dziećmi i rodziną Gulów wyszłam na ulicę Działdowską. Domy na ulicy już płonęły. Usiłowałam przejść początkowo w stronę Górczewskiej, ale na ulicy Działdowskiej stało dużo Ukraińców i żandarmów, którzy nie pozwolili mi przejść w tym kierunku, a kazali mi udać się na ulicę Wolską. Droga była ciężka. Na ulicach leżało pełno kabli, drutów, resztek barykad, gumy, trupy. Domy paliły się po obu stronach ulic. Na ulicy Wolskiej, na ulicy Skierniewickiej wszystkie domy były już spalone. Na rogu Działdowskiej i Wolskiej widziałam pojedyncze trupy młodych mężczyzn w cywilnym ubraniu. Na ulicy Wolskiej podeszłam do grupy osób z naszego domu. Ogółem było nas pod fabryką ponad 500 osób. Z rozmów współtowarzyszy zorientowałam się, że w fabryce zgromadzono mieszkańców domów z ulicy Działdowskiej, Płockiej, Sokołowskiej, Straszica Wolskiej z ulicy Wawelberga. Staliśmy przed bramą fabryki Ursus. Czekaliśmy około godziny. Z podwórza fabryki słychać było strzały, błagania, jęki. Do wnętrza fabryki Niemcy wpuszczali, a raczej wpychali przez bramę od ulicy Wolskiej po 100 osób. Chłopiec około lat 12, ujrzawszy przez uchyloną bramę zabitych swoich rodziców i brata, dostał wprost strzału. Zaczął krzyczeć, zwając matkę i ojca. Niemcy i Ukraińcy bili go i odpychali, gdy usiłował wedrzeć się do środka. Nie mieliśmy wątpliwości, że na terenie fabryki zabijają. Nie wiedzieliśmy, czy wszystkich. Ja trzymałem się z tyłu, stale się wycofując w nadziei, że kobietę w ciąży przecież nie zabiją. Zostałam wprowadzona w ostatniej grupie. Na podwórzu fabryki zobaczyłam zwały trupów do wysokości jednego piętra. Trupy leżały w kilku miejscach, po całej lewej i prawej stronie pierwszego podwórza. Wśród trupów rozpoznałam zabitych sąsiadów i znajomych. Środkiem podwórza wprowadzono nas w głąb do przejścia wąskiego na drugie podwórze. Tu Ukraińcy i żandarmi ustawili nas czwórkami. Mężczyźni szli z rękami podniesionymi w górę. W grupie prowadzonej było około 20 osób, w tym dużo dzieci lat 10-12, często bez rodziców. Jedną bezładną staruszkę przez całą drogę niósł na plecach zięć. Obok szła jej córka z dwojgiem dzieci, 4-7 lat. Trupy leżały na prawo i lewo, w różnych pozycjach. Naszą grupę skierowano w kierunku przejścia między budynkami. Leżały tam już trupy. Gdy pierwsza czwórka dochodziła do miejsca, gdzie leżały trupy, strzelali Niemcy i Ukraińcy w kark od tyłu. Zabici padali. Podchodziła następna czwórka, by tak samo zginąć. Bezładną staruszkę zabito na plecach zięcia. On również zginął. Przy ustawianiu ludzie krzyczeli, błagali lub modlili się. Ja byłam w ostatniej czwórce. Błagałam otaczających nas Ukraińców, by ratowali dzieci i mnie. Któryś z nich zapytał, czy mogę się wykupić. Dałam mu 3 złote pierścienie. Zabrawszy to, chciał mnie wyprowadzić. Jednak kierujący egzekucją Niemiec, oficer żandarm, który to zauważył, nie pozwolił. Nie kazał mnie dołączyć do grupy przeznaczonej na rozstrzelanie. Zaczęłam go błagać o życie dzieci moje. Mówiłam coś o honorze oficera. Odepchnął mnie jednak, tak że się przewróciłam. Uderzył też i pchnął mojego starszego synka, wołając: prędzej, prędzej, ty polski bandyto. W międzyczasie wprowadzono nową partię Polaków. Podeszłam więc w ostatniej czwórce razem z trojgiem dzieci do miejsca egzekucji, trzymając prawą ręką dwie rączki młodszych dzieci, lewą rączkę starszego synka. Dzieci szły płacząc i modląc się. Starszy, widząc zabitych, wołał, że i nas zabiją. W pewnym momencie Ukrainiec, stojący za nami, strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy. Następne strzały ugodziły młodsze dzieci i mnie. Przewróciłam się na prawy bok. Strzał oddany do mnie nie był śmiertelny. Kula trafiła w kark z lewej strony i przeszła przez dolną część czaszki, wychodząc przez prawy policzek. Dostałam krwotok ciążowy. Wraz z kulą wyplułam kilka zębów. Czułam odrętwienie lewej części głowy i ciała. Byłam jednak przytomna i leżąc wśród trupów widziałam prawie wszystko, co się działo dookoła. Obserwowałam dalsze egzekucje. Wprowadzono nową partię mężczyzn, z których trupy padały i na mnie. Przywaliło mnie około 4 trupy. Wprowadzono dalszą partię kobiet i dzieci. I tak grupa za grupą rozstrzeliwano aż do późnego wieczoru. Było już ciemno, kiedy egzekucje ustały. W przerwach oprawcy chodzili po trupach, kopali, przewracali, dobijali żyjących, rabowali kosztowności. Ciała dotykali przez jakieś specjalne szmatki. Mnie samej zdjęto z ręki zegarek. Nie zauważyli przy tym, że jeszcze żyję. W czasie tych okropnych czynności pili wódkę, śpiewali wesołe piosenki, śmiali się. Obok mnie leżał jakiś tęgi, wysoki mężczyzna w skórzanej kurtce, który długo rzęził. Niemcy oddali 5 strzałów, zanim skonał. W czasie dobijania strzały raniły mi nogę. Leżałam tak przez długi czas w kałuży krwi, przyciśnięta trupami. Myślałam tylko o śmierci, jak długo będę się jeszcze męczyć. W nocy zepchnęłam martwe ciała leżące na mnie. Następnego dnia egzekucje ustały. Niemcy wpadli tylko kilkakrotnie z psami, biegali po trupach, sprawdzali, czy kto nie żyje. Słyszałam pojedyncze strzały. Prawdopodobnie dobijali żyjących. Leżałam tak 3 dni, to jest do poniedziałku. Egzekucja odbyła się w sobotę. Trzeciego dnia poczułam, że dziecko, którego oczekiwałam, żyje. To dodało mi energii i podsunęło myśl o ratunku. Zaczęłam myśleć i badać możliwości ocalenia. Próbując stać kilka razy, dostałam torsji i zawrotu głowy. Wreszcie na czworakach przeczołgałam się po trupach do muru. Wszędzie leżały trupy wysokości co najmniej mojego wzrostu i to na całym podwórzu. Odniosłam wrażenie, że mogło tam być ponad 6000 zabitych. Wanda Lurie, ciężko ranna w twarz i w nogę, wydostała się na ulicę. Ponownie została złapana, zapędzona do kościoła świętego Stanisława biskupa. Potem przewieziono ją do obozu w Pruszkowie. 20 sierpnia 1934 roku urodziła syna Mścisława. Wanda Lurie, polska niobe. Jedna z wielu polskich matek, które straciły dzieci w Powstaniu Warszawskim. Bezpośredni świadek masowego ludobójstwa na warszawskiej Woli. Jak się szacuje, zamordowano tam 20-30 tysięcy Polaków. I pozwólcie Państwo na dygresję. Jeżeli śledzicie Państwo to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, to może słyszycie Państwo takie opinie, że Polacy nie doświadczyli w czasie II wojny światowej ludobójstwa, że śmierć Polaków była mniej warta niż śmierć innego narodu, że Polacy nie ginęli dlatego tylko, że są Polakami. I czasami te opinie wygłaszają ludzie, którzy przed nazwiskiem mają tytuły profesorskie. A czym było to, co się wydarzyło na Woli w sierpniu 1934 roku, jak nie ludobójstwem? A dlaczego zginęły dzieci Wandy Lurie? Zginęły tylko dlatego, że były Polakami. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, że II wojna światowa to jest również ludobójstwo Polaków. To są również takie straszliwe zbrodnie, jak ta, której świadkiem była Wanda Lurie. I trzecia kobieta, Janina Trojanowska. Urodziła się w 1923 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, miała lat 16, kiedy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Nie skończyła jeszcze 21 roku życia. jak wielu jej rówieśników, już w wieku 20 lat podejmuje aktywną działalność konspiracyjną. Trafia do elitarnego oddziału Agat, późniejszego Parasola. Jest łączniczką zastępcy dowódcy batalionu Jerzego Zborowskiego. Odpowiada za łączność z kedywem Komendy Głównej Armii Krajowej. Organizuje zajęcia w szkole dla podchorążych. Jej koleżanka Danuta Kaczyńska wspominała. Trojanowska cieszyła się ogólną sympatią. Drobna o subtelnej urodzie. Nieśmiała i raczej małomówna. Wyglądała na słabą istotkę. W rzeczywistości była to odważna dziewczyna o silnym charakterze. Zachowane zdjęcia potwierdzają, że była kobietą o oryginalnej, nieprzeciętnej urodzie. Miała dużo wdzięku, a przy całej swojej kobiecości posiadała inteligencję męską. Siostra Jadwiga Trojanowska wspominała. 1 sierpnia 1934 roku Jaśka wyszła z domu, jak wychodziła zawsze w ciągu ostatnich lat, nie mówiąc, gdzie idzie. Pożegnała się serdeczniej niż zwykle z matką, której nie przyszło wtedy na myśl, że widzi ją po raz ostatni. I to się w bardzo wielu relacjach powtarza ta sytuacja. Dzieci idą do powstania, nie mówią rodzicom, że idą do powstania. Ci rodzice nie mają świadomości, że ostatni raz w życiu widzą swoją córkę, swojego syna. 5 sierpnia Zborowski został ranny w szyję. Trojanowska odprowadziła go do punktu sanitarnego. Wkrótce potem, gdy przekradała się z meldunkiem, kula niemieckiego snajpera trafiła ją w twarz. Pocisk zdruzgotał kości szczęki. Przebił oba policzki, wyszedł na zewnątrz. Przeżyła jednak, miała problemy z mówieniem i była bardzo oszpecona. Wacława Jurczakowska wspominała. Pierwsze jej zdanie brzmiało: Jeremi, ty się ze mną nie ożenisz. Jeremi decyduje, że może ją psychicznie, moralnie to podniesie i decyduje się wziąć ślub. Najpierw jednak musiała dojść do siebie. Narzeczony nie mógł przebywać z nią zbyt często. Był wszak wicedowódcą batalionu. Bał o nią jednak tylko jak mógł. Pozyskał nawet dla szpitala 2 świeże jajka. I mamy kolejny fenomen: powstańcze śluby, powstańcze małżeństwa, które trwały czasem kilkanaście godzin, czasem kilkanaście dni. Rzadko się zdarzało, żeby małżonkowie, którzy wzięli ślub w Powstaniu Warszawskim, przeżyli to Powstanie Warszawskie. 17 sierpnia w podziemiach kościoła przy ulicy Długiej odbył się ślub. Aleksander Kamiński tak go opisał. Ceremonia odbyła się w czasie krótkiego zluzowania batalionu na linii przez sąsiednie zgrupowanie. Jeremi po nieprzespanej nocy miał zaczerwienione oczy, ale buty i mundur w stanie wyjątkowej czystości. Był spokojny, poważny. Jasia wprawdzie miała twarz obandażowaną, ale tym razem ubrana była nie w panterkę i spodnie, lecz w świeżą, czyściuteńką bluzeczkę i spódnicę, pożyczone od mieszkanek starówki. W ręku trzymała kilka kwiatków, azalii, jakimś cudem zdobytych i ofiarowanych jej przez koleżanki. Nie było stoły. Ksiądz łączył dłonie młodych swym pasem zakonnym. Po upadku Starego Miasta Zborowska wraz z mężem i całym oddziałem dotarła kanałami na Śródmieście, a potem na Czerniaków, gdzie batalion walczył z Niemcami. Tu Zborowski dostał postrzał w bok. Ciężko rannego Jeremiego trzeba przenosić na noszach z miejsca na miejsce. Czasami transport musiał odbywać się przez otwartą przestrzeń pod ostrzałem. Podobno modlił się o śmierć, bo wiedział, że żona i podwładni go nie zostawią. Doskonale zdawał sobie sprawę, że stanowi dla nich ogromne spowolnienie i ciężar, a w konsekwencji zagrożenie. Powstańczy Czerniaków upada. W nocy z 20 na 23 września Zborowska wraz z rannym mężem zostaje wzięta do niewoli przez Niemców. Matka wspominała. Z relacji kilku osób wynika, że Niemcy segregowali jeńców. Na lewo śmierć, na prawo życie. Jeremiego odstawili na lewo, Ninę na prawo. Ona jednak poszła na lewo. Chciała być z mężem do końca. Dobrowolnie wybrała śmierć. Nie wiemy, gdzie i kiedy ich zamordowano. Nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych relacji. Do dzisiaj nie znaleziono ich ciał. Najprawdopodobniej zostali zamordowani 23 września w siedzibie Gestapo w Alei Szucha albo w okolicach Placu Narutowicza. I pozwólcie Państwo na jeszcze jedną dygresję. W programach nauczania znajdujemy mnóstwo opisów pokazujących, jak człowiek w warunkach obozu koncentracyjnego, w warunkach eksterminacji, zatraca swoje człowieczeństwo. I oczywiście są to opowiadania prawdziwe. jak to, które przerabiał mój syn w 8 klasie szkoły podstawowej, o ojcu, który się schował za miotłą i patrzył, jak jego żona i dzieci są zabierane przez Niemców na śmierć. Byli tacy ojcowie, ale byli też tacy ludzie jak Janina Trojanowska-Zborowska, którzy wybrali śmierć w imię zasad, w imię wierności. Nie była jedynym przypadkiem. W tak traumatycznych sytuacjach wielu ludzi zatraca swoje człowieczeństwo. Ale są tacy ludzie jak Maksymilian Maria Kolbe, jak Janina Trojanowska-Zborowska, jak tysiące innych, którzy są gotowi oddać życie za bliźnich, za tych, których kochają. Pozwólcie Państwo, że tą swoją refleksję nad Powstaniem Warszawskim zakończę dwoma opiniami. Ludzi, którzy Powstanie Warszawskie przeżyli. Pierwszy to sługa Boży, niedługo błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, który w podwarszawskich Laskach posługiwał w powstańczym szpitalu, który towarzyszył umierającym powstańcom, który widział łuny płonącej Warszawy. Stefan Wyszyński mówił: w czasach trudnych i przełomowych dla narodu mobilizuje się wszystkie siły. Widać to było zwłaszcza w dniach Powstania Warszawskiego. Powstanie ono, bez względu na późniejszą ocenę historyków, najwspanialszym świadectwem woli i prawa do życia narodu, było potężnym zrywem, który za wszelką cenę, nawet za cenę zniszczenia stolicy, bo ona nie jest całym narodem, nawet za cenę krwi najlepszej młodzieży, bo to nie jest jeszcze cały naród, pragnie zaświadczyć w obliczu świata, że Polska ma prawo żyć, że Polska ma prawo do wolności. I jeszcze jedna opinia. Ksiądz Józef Sieradzan, kapelan powstańczego Żoliborza, długoletni proboszcz w Kaliszu, w 1991 roku, w kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego, swoją homilię zakończył następująco: ta krew rozlana to skarb narodowy, bezcenny relikwiarz. Męczeńskie ich dusze, sprofanowane ciała, jak pełne kłosy poszły do gumien bożych, a ich krew ofiarna zasiliła skarbiec narodowy. Rumieni się mi płynie krew, krew żywa, gorąca, miłująca w tym reflektarzu narodowym, w którym cała Warszawa dostojnie składała najcenniejszą daninę, ofiarę własnej krwi. My Polacy, jak mówi Pismo Święte, staliśmy się widownią dla ludzi i aniołów. Morze naszego cierpienia biło taranem w sumienie świata. Wierzyliśmy w boskie słowa Chrystusa. Jam jest zmartwychwstanie i żywot, to we mnie wierzy, żyć będzie.